Dzień dobry, Patryk Szulc, witam Państwa w kolejnym wydaniu programu Konfrontacja. Dziś moimi gośćmi są dziennikarka śledcza Gabriela Jatkowska oraz Andrzej Kawczyński, pseudonim Kawior, młodszy inspektor i były naczelnik Wydziału Terroru Kryminalnego i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji. Witam Państwa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Widzimy się w związku z premierą książki Gabrieli Jatkowskiej Skruszony Gangster, czyli Jak się zostaje świadkiem koronnym, która ukazała się nakładem wydawnictwa WAB 14 lipca, czyli już jest dostępna w księgarniach, w Empikach. Pytanie na początek do Ciebie. Skąd się wziął pomysł na tę książkę? Bo mamy już trochę publikacji na temat świadków koronnych na tym naszym polskim rynku wydawniczym, a Tobie udało się zrobić coś, co jest takim znowu nowym spojrzeniem na te instytucje, na te sprawy. I skąd w ogóle pomysł, żeby tak to ugryźć?
Pierwotnie pomysłem na książkę była rozmowa z jednym z gangsterów, który wszedł do programu ochrony świadka koronnego, a potem ją stracił, to znaczy ten status stracił, i to były takie moje pierwsze rozmowy. Potem doszłam do wniosku, że jednak w ogóle instytucja świadka koronnego wymaga jakiegoś szerszego omówienia, przedstawienia, bo zorientowałam się, że nie wszyscy do końca wiedzą, o co biega, już mówiąc tak dosłownie. Więc sama też zaczęłam rozmawiać z różnymi ludźmi z tych dwóch, że tak powiem, stron barykady na temat tej instytucji. Doszłam do wniosku, że chyba ciekawiej będzie, jeśli przedstawię właśnie tak holistycznie instytucję świadka koronnego. Począwszy od jakby początków tej zorganizowanej przestępczości, czy tej szalejącej przestępczości, szczególnie w latach, początkowych latach 90., albowiem stąd przecież rekrutują się, prawda, przyszli świadkowie koronni, aż po w ogóle powstanie tej instytucji, po problematykę, jak się do programu ochrony świadka koronnego dostać. Interesowała mnie ta też druga strona zagadnienia, czyli policjanci z tak zwanej ZOŚ-ki, czyli Zarządu Ochrony Świadka Koronnego, którzy bezpośrednio opiekują się świadkami, tak, koronnymi, czyli dają im te ochrony, zapewniają im tę ochronę. Było dużo takich ciekawych rzeczy, które były dla mnie nowością, na przykład to, że ta ochrona wcale nie musi być 24-godzinna, prawda? I tak szukając sobie przy tym temacie, odkrywałam coraz to nowe dla mnie, czasami zaskakujące informacje. Doszłam do wniosku, że właśnie całościowo chyba potrzebuję zgłębić ten temat, a nie tylko skupiać się na jednym świadku koronnym.
A jak wyglądało docieranie do tych osób? No bo mimo wszystko dotarcie do byłych funkcjonariuszy policji może jest nie aż tak trudne, jak chociażby dotarcie do aktualnych świadków koronnych, tak? A ty dotarłaś do właśnie i byłych policjantów, i byłych czy obecnych świadków koronnych, rozmawiałaś z tymi ludźmi. Jak to wyglądało, ten proces, że tak powiem, zbierania informacji?
No to jest trochę taki efekt domina, prawda? Jak rozmawiasz z jedną osobą, ona poleca cię innej osobie, kolejna podaje ci kontakt do następnej, pyta się, czy w ogóle funkcjonariusz X będzie w ogóle chciał z tobą rozmawiać, to czasami trzeba troszeczkę się nagimnastykować i poprzekonywać taką osobę, w związku z czym, no to jest, tak jak mówię, taki efekt domina, prawda? Czy też takiego łańcuszka osób, które się nawzajem polecają. To chyba było jakby tutaj, moją metodą, żeby tak docierać, czy to do policjantów, czy do świadków koronnych. Przy okazji wstępnych rozmów okazywało się, że ktoś zna kogoś, albo ewentualnie właśnie może dotrzeć, prawda, też do kogoś tam innego.
A była jakaś taka sytuacja, czy takie informacje, które uzyskałaś, które faktycznie się zaskoczyły, że nie spodziewałaś się, że coś w rzeczywistości tak wygląda, że miałaś inne wyobrażenie na jakiś temat związany ze świadkami koronnymi?
No ja myślę, że takim podstawowym, nawet zwykłego Kowalskiego wyobrażeniem o życiu świadka koronnego jest to, że on cały czas opływa w luksusy, prawda, że mieszka, nie wiem, w jakichś willach z basenami, strzeżone 24 godziny na dobę, dostaje nie wiadomo ile kasy. No z tego, co wiemy, to on, powiedzmy, no tymi luksusami gdzieś tam mógł się pochwalić masa, bo był jednym, prawda, z pierwszych świadków koronnych, i on te warunki dostał faktycznie dużo lepsze niż późniejsi świadkowie koronni, którzy z kolei narzekali bardzo na to, że spotkało ich duże rozczarowanie, w postaci postać tego, że nagle trafiłam do jakiegoś, nie wiem, 50-metrowego mieszkanka, wcale nie jakoś super tam strzeżonego, otoczeni zwykłymi ludźmi, zwykłymi sąsiadami, których oczywiście wcześniej funkcjonariusze Zarządu Ochrony Świadka Koronnego musieli badać, sprawdzać, przepuszczać przez zintegrowany system informacji policyjnej, tak to się chyba mówi, i tak dalej. Natomiast, no, tak jak mówię, nie były to, tak jakbyśmy sobie to wyobrażali, że ci świadkowie koroni, nie wiem, mieszkają w jakiejś super willi, nie wiem, w Portugalii, tam są pilnie strzeżeni, przewożeni za każdym razem helikopterem albo jeszcze jakimś tam w ogóle super wypasionym samolotem, prawda, na rozprawę. Gdzieś być może na samym początku istnienia tej instytucji troszeczkę sobie na to pozwalano. Z tego, co też rozmawiałam z funkcjonariuszem, Masa faktycznie bardzo lubił tymi helikopterami się przemieszczać. Natomiast troszeczkę później zrezygnowano z tego, zaczęto stosować nieco skromniejsze warunki, powiedzmy, mieszkalno-bytowe takiego świadka koronnego.
A z kim przy pracach nad tą książką lepiej ci się rozmawiało? Z policjantami czy z gangsterami? Która strona barykady bardziej do ciebie przemawia?
Nie ma czegoś takiego, że któraś do mnie bardziej przemawia, bo to są troszeczkę inne rozmowy. Znaczy, zasada jest też taka, że do każdego z tych rozmówców podchodziłam dokładnie tak samo. Nie rozdzielałam ich, że tutaj rozmawiam z gangsterem, więc nie wiem, będę się zachowywać tak, a tutaj z policjantem, więc inaczej. Myślę, że chyba policjanci podchodzili z jakąś taką dozą, powiedzmy, braku zaufania na początku i tutaj było trzeba bardziej pracować nad tym, żeby ich przemawiać, bo z kolei wydaje mi się, że ta druga strona, czy ci, powiedzmy, gangsterzy, czy też świadkowie koroni, no, bardzo szybko przychodzą do jakby mniej formalnych kontaktów, prawda, jakoś tak szybko to przełamują z kolei w drugą stronę, ale to też jest takie chwiejne, bo pewnie też masz takie doświadczenie, że to są osoby bardzo chimeryczne, bardzo roszczeniowe, bardzo zmienne w nastrojach, prawda, więc też trzeba korzystać z tego tu i teraz, żeby móc faktycznie z tą osobą porozmawiać, no ale też trzeba być tutaj według mnie dosyć dobrze przygotowanym, no nie można sobie iść na rozmowę, no na przykład z takim gangsterem, jakby nie wiedząc o nim kompletnie nic, prawda, no bo w zasadzie od razu wstanie i wyjdzie. Takie są moje doświadczenia.
Dobrze, panie Andrzeju, a jakby mógł pan nakreślić, jak wyglądała pana kariera w policji tak przekrojowo może, tak, żebyśmy nakreślili widzom, jak to wyglądało w pana przypadku?
Ja praktycznie w policji pracowałem w dwóch jednostkach. Moje życie policyjne kręciło się wokół Komendy Rejonowej Policji na Żoliborzu i Wydziału Terroru Kryminalnego. Parokrotnie z jednej do drugiej przechodziłem, wracając niejako w te miejsce, z którego
gdzieś tam
wyszedłem.
Na chwilę się jeszcze CBS pojawiło, prawda?
No, był taki dwuletni dosłownie epizod. Mówiłem o CBS-u zawsze biuro marzeń, dlatego że wielu marzyło, żeby tam pracować, a marzyłem, żeby wrócić do Komendy Stołecznej, do Wydziału Terroru. No i udało się swoją karierę policyjną zakończyć w Wydziale Terroru, w tym, no, w sumie ukochanym moim tworze policyjnym, któremu większość czasu zawodowego poświęciłem.
Ale na początku była ta komenda rejonowa na Żoliborzu, lata 90., kiedy tam...
Wczesne lata 90., tak, to sam początek, tam praktycznie zdobywałem swoje podstawowe policyjne doświadczenia. Zaczynałem, chyba tak jak każdy, od plutonu patrolowo-interwencyjnego, pomocnika dzielnicowego, od czasu jakiś byłem dzielnicowym. Później awansowałem do Wydziału Kryminalnego i po szczeblach poszczególnych stanowisk, od najniższego do naczelnika tego wydziału, bo też taki epizod miałem w swoim życiu, że naczelnikowałem wydziałowi, w którym zaczynałem swoją pracę.
Jak wtedy wyglądał ten Żoliborz lat 90., kiedy tam działała, no, już całkiem mocna grupa żoliborska, tak, z tym księdzem na czele, który do tego, dlaczego ksiądz, to też nawiążemy, a w zasadzie dlaczego nie wiadomo, skąd się wziął ten pseudonim, tak?
Znaczy, prasa nadała ten pseudonim, dlaczego ksiądz, nie mam zielonego pojęcia, natomiast znajomi, którzy znali go lata, jeszcze sprzed jego kariery policyjnej, zawsze mówili o nim Wyrwi Kufel, a popularnie Stefan, i chyba pod tym pseudonimem jest powszechnie znany jako Stefan. Lata 90., wczesne lata 90. to najciekawsze lata w polskiej historii przestępczości, bo przypadały one na okres tego przełomu pomiędzy komunizmem a demokracją. No, były bardzo ciekawe. Tworzyły się grupy przestępcze, tak jak pan mówi. Żoliborz był wtedy siedzibą jednej z mocniejszych warszawskich grup przestępczych, bo oprócz Żoliborza i Mokotowa, Pruszkowa i Wołomina nie było tego typu organizacji tak rozbudowanej i tak silnej jak te grupy. Podkładanie bomb, strzelanie, zabójstwa, uprowadzenia, wywózki do lasu, czyli w ich terminologii rozkminki. No ciekawe, naprawdę ciekawe czasy, dużo się działo.
No a potem już bliżej końca lat 90., bodajże od września 98 roku, kiedy weszła w życie ustawa o świadku koronnym, no zaczęło się też werbowanie. Na pewno wcześniej byli gangsterzy, którzy współpracowali gdzieś tam po cichu z organami ścigania, ale wtedy no już też zaczynało się to troszeczkę tak formalizować. I jak wyglądało tak ogólnie rzecz biorąc werbowanie takiego kandydata na świadka koronnego?
Nie ma recepty. Nie ma recepty i nigdy tej recepty nie będzie. Każdy jest indywidualnym przypadkiem. Do każdego trzeba podejść indywidualnie. Chyba najważniejsza to pierwsza rozmowa, gdzie następuje takie, mówiąc kolokwialnie, wyczucie przeciwnika, tak, jego potrzeb, jego oczekiwań, jego możliwości i no, jego charakterologicznych cech, które albo mu pozwolą na to, żeby pójść na tą no jawną współpracę, bo jest to de facto jawna współpraca z organami ścigania, albo nie. Czasy się zmieniają, oczywiście ta mentalność przestępcza też ulega dosyć poważnym zmianom. Kiedyś byłoby to nie do pomyślenia, zwłaszcza w jakichś specyficznych regionach Warszawy, tak jak Praga, czyli ta dzielnica najbardziej takich charakternych przestępców starej daty. Natomiast no teraz jest dużo łatwiej, jeżeli chodzi o możliwości namówienia potencjalnego świadka na przyjęcie tej propozycji. Dużo osób korzysta z tej możliwości, a dużo korzysta z tego popularnego małego świadka koronnego, czyli dobrodziejstwa artykułu 60.
A czy wejście w życie właśnie przepisów o dużym i małym świadku koronnym, czy to nie był moment, w którym te zasady przestępcze, starych charakternych przestępców zaczęły się trochę załamywać?
Na pewno tak, można to w ten sposób postrzegać, ale myślę, że nie był to jedyny czynnik. Mówię, tutaj nałożyło się parę rzeczy, które się zbiegły w czasie. Swego czasu zasadą grup przestępczych była terytorialność, ochrona swojego terytorium, identyfikowanie się z tym terytorium i jego obrona przed konkurencją. Później szybko okazało się, że prowadzi to do wojny, która pociąga za sobą ofiary, a przede wszystkim wydatki. I chyba nastała taka refleksja, że zamiast te pieniądze wydawać, to lepiej je wspólnie zarabiać. Te podziały terytorialne się zatarły. Zaczęła się współpraca grup przestępczych. Do głosu doszli ludzie młodszego pokolenia. Już nie tak zapatrzeni w zasady, bo przywołaliśmy tutaj postać Stefana. On te zasady przestępcze miał i kultywował. Natomiast później ci, którzy początkowo zaczynali jako żołnierze, a później dochodzili do poważniejszych stanowisk w grupie przestępczej, już tych zasad nie respektowali.
I chyba też następowała troszeczkę taka brutalizacja, kiedy ci młodsi chcieli pokazać, że są silniejsi i twardsi niż ci starzy, prawda, gangsterzy?
No, dokładnie tak, chcieli po prostu szybko dojść do wszystkiego, tak, mieć dużo pieniędzy tu i teraz, szybko i bez wysiłku, więc zaczęły się też rozgrywki wewnątrz grup przestępczych. Zresztą nie jest to tajemnicą, że przestępcy sami między sobą naliczali się, rozkminiali, prowadzili wymuszenia czy wręcz uprowadzenia w swoim środowisku.
No i akurat przykładem takich sytuacji, w których to gangsterzy pokazali tę swoją brutalność, był najpierw rok 2002, głośna strzelanina w Parolach, gdzie zginął podkomisarz Mirosław Żak z komendy w Piasecznie. Natomiast potem Magdalenka, rok 2003, słynna sytuacja, w której zginęli pańscy koledzy.
Nie da się porównać tych dwóch sytuacji, bo jeżeli chodzi o Parole, jestem święcie przekonany, że oni nie wiedzieli, że strzelają do policjantów. Oni byli święcie przekonani, że strzelają do konkurencyjnej grupy, która próbuje im ukraść to, co oni ukradli wcześniej. Próbuje ukraść samochód wyładowany elektroniką, który oni wcześniej metodą na policjanta zabrali kierowcy. Na okrzyk policjantów, którzy po pierwszych strzałach krzyczeli "policja", padła z drugiej strony odpowiedź "tak, my też". Także tutaj doszło do konfrontacji w ich mniemaniu z konkurencyjną grupą przestępczą. Magdalenka, tam już była pełna świadomość, że wojna toczona jest z policjantami i tam już była pełna wiedza tego, co się dzieje, że strzelają do policjantów.
Jak to wyglądało, bo uczestniczył pan w tej sytuacji, jeżeli chodzi o Magdalenkę. Jak to wyglądało, gdyby mógł pan tak z pierwszej ręki opisać?
Bywa co temat na naprawdę długą opowieść i I chyba nie tylko z moich ust ona musiałaby paść, bo każdy, kto tam był, patrzył na to z trochę innego miejsca i pod trochę innym kątem, tak. Nie można o wojnie opowiedzieć oczami jednego człowieka i nigdy nie da to pełnego obrazu. A tam przez 2 godziny trwała regularna wojna. Tam to, że zginęło 2 moich kolegów, to tak naprawdę to jest cud, bo reszta grupy szturmowej zawdzięcza życie swojemu wyszkoleniu. Ja zawsze podkreślam, że wszystkie rany, jakie tam zostały odniesione w wyniku eksplozji. Nikt nie został ranny w wyniku postrzału i to świadczy o tym, jak perfekcyjnie byli wyszkoleni nasi komandosi w tamtym czasie. No nie mówię, że teraz jest inaczej. Wierzę w to, że jest tak samo.
A czy jest lepiej?
Sprzętowo na pewno. Zmieniły się trochę przepisy, aczkolwiek myślę, że jeszcze nie do takiego stadium, jakiego wszyscy by oczekiwali. A mam tu na myśli przepisy o użyciu strzelca wyborowego. To niestety stanowi duży problem dla naszych prawodawców.
W tamtym czasie, kiedy rozgrywała się akcja w Magdalence, jedną z osób kierujących Wydziałem do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw była też prawdziwa kobieta, legenda polskiej policji, Grażyna Biskupska. Była wtedy też pańską przełożoną, tak? A potem to pan był też kierującym tym wydziałem. Jak pan może scharakteryzować jej postać?
Ja się z Grażyną znam jeszcze z czasów Żoliborza. Pracowaliśmy razem na Żoliborzu. Ja pracowałem w Wydziale Kryminalnym, ona w dochodzeniowo-śledczym, także współpracowaliśmy na bieżąco. No tak jak powiedział, kobieta legenda. Jeżeli chodzi o polską policję, no to chyba rozpoznawalna w całym kraju i nie wymaga jakiegoś komentarza i wprowadzenia. Z najgroźniejszymi przestępcami, z największymi grupami przestępczymi miała kontakt. Trafiła w te czasy, kiedy działo się najwięcej, a nie jest to wiedzą powszechną, do policji trafiła ze szkoły, była nauczycielem.
Jak, teraz pytanie najpierw do ciebie, Gabriela, jak z perspektywy prac nad tą książką, infiltrowania w pewien sposób tego środowiska, oceniasz samą instytucję świadka koronnego i osoby, które ten status otrzymują?
No, myślę, że faktycznie w początkowych latach, znaczy wtedy, kiedy ustawa wchodziła w życie, a wchodziła dość późno, bo prawda, te prace nad ustawą ładnych parę lat trwały, też pytanie, dlaczego tak późno ona w zasadzie weszła, no chyba nie było lepszego narzędzia do służącego rozwijaniu grupy przestępczych na ten moment, bo było po pierwsze ich bardzo dużo, byli zawsze tam krok przed policją, prawda, tego się nie dało tak po prostu w tym czasie, no nie wiem, wyłapać, pozamykać, postawić zarzuty i tak dalej, do tego potrzebne było jakieś takie właśnie mocne narzędzie, które od środka te grupy byłaby w stanie rozbijać i to chyba był...
Przepraszam, że się wtrącę, ale drugim takim aspektem, pozytywnym aspektem wprowadzenia tej ustawy była dezintegracja środowiska. Oni zaczęli się bać siebie wzajemnie. Zaczęli się obawiać tego, że wśród nich znajdzie się kandydat, potencjalny przyszły świadek, więc mówię, to też jest taki efekt, który chyba nie do końca zamierzony, a swoją robotę zrobi.
Mm-hmm. I też później, prawda, niektóre grupy zaczęły stosować taki model, żeby jednak każdy z członków no, gdzieś tam był jakoś uwikłany w zabójstwo,
tak,
prawda, bo zabójstwo eliminuje z tego, żeby w ogóle ubiegać się o status świadka koronnego. No, ale wiesz, mówisz o dezintegracji grup przestępczych, no ale pamiętajmy o tym, że w latach 80. to też nie jest nowe zjawisko, współpraca gangstera z policją, prawda? No może nie mieliśmy świadka koronnego w latach 80.
Koron jest jawną współpracą.
No tak, tak,
natomiast
tak, oczywiście.
Ta współpraca niejawna, ona istniała i u nas, i w każdej
i wszędzie,
policji,
tak,
i każdego kraju istnieć będzie.
I wieloletnia, prawda? Jeden człowiek potrafił, wiele lat teraz no, też wychodzą różne kwestie
no,
związane...
Na tym opiera się praca operacyjna
no,
i to
właśnie.
Też nie jest żadną tajemnicą, że policja z takich metod korzysta. Jawna ustawa o policji mówi o tym otwartym tekstem, także...
Natomiast jak chodzi właśnie o ustawę, znaczy o w ogóle instytucję świadka koronnego, tak jak spytałeś, no na pewno była potrzebna i na pewno tą swoją robotę zrobiła i należy ją pozytywnie oceniać, no ale w pewnym momencie zaczęła być może trochę nadużywana, może troszeczkę z tego, co też słyszałam z ust różnych rozmówców, no niektórzy prokuratorzy nader chętnie z niej korzystali, troszeczkę jednak za bardzo, może, można powiedzieć, naciągali zeznania tych świadków koronnych. W pewnym momencie zdarzało się, że ten świadek
Ta choroba zaczęła się już na samym początku, przy przypadku masy, kiedy wszystkie instytucje tego kraju bezrefleksyjnie wierzyły w to, co on mówi. I moim zdaniem z pełną świadomością położyły na ołtarzu instytucji świadka koronnego policjanta Piotrka Wróbla, który no, zasługi w pozyskaniu masy ma indywidualne i w 100% jemu. Ten kraj zawdzięcza to, że masa z tej możliwości skorzysta.
Mnie zaciekawa jeszcze jedna taka informacja od któregoś właśnie z ochroniarzy, znaczy ochroniarzy opiekunów, czyli prawda, funkcjonariuszy zarządu Świadka Koronnego, że pierwotnie do roli Świadka Koronnego typowany miał być jakoby Andrzej Z. pseudonim Słowik, co się akurat wierzyć za bardzo nie chce, no bo po pierwsze wiemy o tym, że był jednym z, prawda, z tak zwanego zarządu, na moje pytanie, no ale przecież nie mógłby, bo nie spełniał wymogów, prawda, ubiegania się w ogóle o status Świadka Koronnego, ów funkcjonariusz powiedział, no to wtedy struktura pruszkowa wyglądałaby inaczej, no Słowik nie byłby
Inaczej by się ją narysowało.
No więc właśnie, prawda? No
w oficjalnych to materiałach.
Dużo daje do myślenia.
No, zresztą do dnia dzisiejszego okazuje się, że akurat kierowanie grupą przestępczą też niekoniecznie musi być przeszkodą, bo jest przykład świadka koronnego Pawła A, pseudonim Egon, który uzyskał status dużego świadka koronnego, mimo to, że kiedyś kierował grupą przestępczą i został za to skazany, ale jako uzasadniał prokurator, świadkiem koronnym został do sprawy innej grupy przestępczej niż ta, którą kierował. Mm-hmm. Tak? Jest to proste dosyć obejście, mimo że ustawa wydawałoby się, wyraża się dosyć jasno, że to ma być kierowanie grupą przestępczą, a nie konkretną grupą, tak? Natomiast już nawiązując właśnie do tych nowszych czasów, tutaj wywołałem tego Egona, ale po 20 kilku latach funkcjonowania instytucji świadka koronnego w naszym kraju, jak oceniacie jej sens, jej funkcjonowanie, jakąś potrzebę zmian? No bo mamy przypadki, kiedy byli świadkowie koronni, którzy albo ten status stracili, albo którzy będąc świadkami koronnymi popełniali przestępstwa, albo którzy byli no, manipulowani przez prokuraturę, bo jest kilku takich świadków koronnych, bardziej tych małych przede wszystkim, jak chociażby słynny Ramzes z Poznania, tak, który miał być etatowym świadkiem prokuratury, jak to go ładnie określono. Jak z perspektywy czasu, właśnie z punktu dnia dzisiejszego, oceniacie tę instytucję?
Myślę, że parę rzeczy powinno się przewartościować, jeżeli chodzi o stosowanie tej instytucji, bo ja mam swoje specyficzne spojrzenie na tą rzecz. Może niekoniecznie zawsze ono odzwierciedla ten oficjalne stanowisko organów ścigania, natomiast jeżeli chodzi o plusy, tak, rzeczywiście było to narzędzie, które pozwoliło zlikwidować te najważniejsze, najgroźniejsze grupy przestępcze. W tamtym czasie, kiedy zostało wprowadzone, w pełni zgadzam się z Gabrielem, że za późno, była instytucja, która no, być musiała. Jak została wykorzystana? No, o tym chwilę temu mówiłem, także myślę, że nieprawidłowości zaczęły się na samym początku. Później to, co mówiła Gabriela, te bezrefleksyjne
Dawanie wiary
we wszystko, co świadek mówi. Stosowanie jej bez jakiegoś takiego głębszego zastanowienia się, czy jest to potrzebne, czy nie ma innej drogi osiągnięcia zamierzonego celu. Myślę, że spowodowało to, że ona stała się zbyt powszechna. Zdała się zbyt powszechna, wszyscy zaczęli po nią sięgać z upodobaniem. To, co Gabriela pisze w swojej książce, że prokuratorzy zaczęli się nobilitować tym, że posiadają w prowadzeniu sprawę opartą o świadka koronnego. A to z kolei wygenerowało, myślę, że horrendalne, niewspółmierne na pewno wydatki po stronie policji. Była mowa o tych warunkach, jakie świadkowie otrzymują. No tak, no z jednej strony jest to zdziwienie, że nie jest to willa z basenem na wybrzeżu atlantyckim, ale z drugiej strony te przywołane przez Gabriele 50-metrowe mieszkanko. Myślę, że wielu ludzi chciałoby mieć takie mieszkanie po całym życiu uczciwej pracy. Pensja, jaka, w cudzysłowie pensja, jaka przysługuje koronnemu, to jest w granicach 4000 zł, powiększona o odpowiednią kwotę na każdego z następnego członka rodziny. Myślę, że tutaj zdecydowana większość Polaków uczciwie pracujących przez całe życie również chciałaby takie dochody otrzymywać. Więc mówię, chyba należy się nad tym poważnie pochylić, poważnie zastanowić z punktu widzenia moralnego, ale też i z punktu widzenia ekonomicznego, bo kosztuje chyba to państwo troszeczkę zbyt wiele. Pamiętajmy, że to są przestępcy, którzy zgłosili się, podnieśli tą rękę do współpracy i dla nich nagrodą
jest... Zostali namówieni, prawda? No bo to też nie zawsze...
No na początku albo namówieni, albo zostało im to zaproponowane, tak? W każdym razie na końcu zawsze jest to podniesienie ręki, tak, zgłaszam się, zgadzam się i przyjmuję warunki. Tutaj tą nagrodą, która powinna być tym największym dobrem dla niego, dobrodziejstwem, to jest brak kary. To jest brak kary, a nie motywy finansowe. Mm-hmm. Nie chęć urządzenia sobie życia, czy rozpoczęcia go na nowo. Bo to już powinna być domena jego.
A też pamiętam, że to nie
ochrona, sobie... bezpieczeństwo, ale nie w sposób przesadny, tak? Od strony finansowej oczywiście. Bo mówię, pracowałem całe swoje policyjne życie w wydziałach kryminalnych, zwalczających groźną przestępczość kryminalną. Nakłady, jakie są ponoszone przez policję na ochronę świadków koronnych, czyli ludzi, którzy dobrowolnie zgłosili się i zgodzili na tę współpracę, są o wiele, wiele większe niż nakłady na zwalczanie tej przestępczości. Policjantom kryminalnym nikt nie zapewnia szatni operacyjnej. Tamta szatnia jest bardzo mocno rozbudowana. Policjantom kryminalnym w komendach wojewódzkich, jaką była komenda stołeczna, a nie mówię już o wydziałach kryminalnych, jednostek niższego szczebla, komend rejonowych czy powiatowych, możemy pomarzyć tylko i wyłącznie o takim wyposażeniu sprzętowym, o takiej łączności, o takich samochodach, o takim uzbrojeniu. No trochę myślę, że jest to dysonans, który należałoby zmniejszyć.
Ale też tutaj doprecyzujmy, że jeżeli chodzi chociażby o utrzymanie tego świadka koronnego, zapewnienie mu mieszkania, czy to te pieniądze, które on otrzymuje, to też nie jest do końca tak, że on te pieniądze otrzymuje dożywotnio, tak? W pewnym momencie, kiedy on już, mówiąc brzydko, nie jest przydatny dla wymiaru sprawiedliwości, on też musi sobie zacząć na pewnym etapie radzić sam, tak? To jest, żebyśmy wyjaśnili, jakby widzą, tak, że to nie chodzi o to, że jak ktoś zostaje świadkiem koronnym, to już jest ustawiony do końca życia i żyje na garnuszku państwa, bo de facto tak nie jest. A jak oceniacie sytuację świadków koronnych, którzy albo wrócili na drogę przestępstwa, albo te statusy utracili? Jak podchodzicie w ogóle do tego, że polski system też dopuszcza przyznanie statusu świadka koronnego komuś, kto ten status potem w jakiś sposób traci, albo mimo wszystko dalej jest regularnym przestępcą? No bo chyba nie tak powinno to do końca wyglądać.
Myślę, że to błąd leży na tym wstępnym etapie weryfikacji osoby kandydata jeszcze przed przyznaniem statusu i później chyba niewłaściwemu prowadzeniu. Jeżeli dopuszczamy do tego, żeby świadek, kandydat na świadka koronnego popełniał w trakcie współpracy przestępstwa, no powinno to oznaczać automatyczne jego wyrzucenie z programu i rezygnację ze wszystkich przywilejów, jakie ten program daje, tak? Powinien za swoje przestępstwo odpowiadać na normalnych, ogólnych zasadach, podlegać pełnej karze.
Ale też pamiętajmy o tym, że to jest pewnego rodzaju, darzymy się wzajemnym zaufaniem, tak? Rozmowa między prokuratorem a tym kandydatem jeszcze na świadka koronnego. Prokurator musi mu zaufać w pewnym stopniu, tak? Że nie będzie tych przestępstw popełniał. No dajemy mu tę szansę, dajemy mu to narzędzie. Jego podstawowym obowiązkiem jest jeżdżenie na procesy. Zazwyczaj jest ich, prawda, kilkanaście, bo to są przecież zazwyczaj duże, rozbudowane grupy przestępcze z poszatkowanymi procesami już przed sądem. To jest jego podstawowy obowiązek, bo ma nam dostarczyć tej wiedzy, która jest nam potrzebna właśnie do, prawda, utrzymania postawionych wcześniej tym członkom zarzutów. A co się dzieje później z tym człowiekiem? No załóżmy, jak już kończy program, z niego wychodzi... nie jesteśmy w stanie też do końca tego monitorować. Pamiętajmy jeszcze o takim świadku jak na przykład Miron. No, świetnie się sprawdzą do pewnego tam momentu. Zeznawał się dużo, dostarczył nam dużo wiedzy, a jednocześnie cały czas te przestępstwa popełnił, zresztą z małym świadkiem koronnym Toadim. No rozmawiałam też przecież z prokuratorem Majewskim, czyli jego, to był świadek korony, prawda, tenże Miron. I on sobie bardzo, że tak powiem, chwalił tę współpracę początkową, bo faktycznie dostarczył dużej wiedzy i pozwolił na rozbicie grup przestępczych. No jednocześnie co zrobić z człowiekiem, który w zasadzie zna się tylko i wyłącznie na popełnianiu przestępstw, w przypadku Mirona wyrywaniu tychże bankomatów.
To, że on będzie popełnił przestępstwa po zakończeniu programu, po wyjściu z tego programu, każdy jest kowalem własnego losu i jeżeli zdecydował się iść dalej tą drogą i narażać na kolejne niedogodności spowodowane karą, jaka mu potencjalnie za to może grozić, to jest jego sprawa, tak? Natomiast jeżeli, tak patrząc na to już trochę biznesowo, jeżeli dwie strony zawierają umowę, jedna zobowiązuje się do tego, żeby dzielić się wiedzą i nie popełniać przestępstw, a później tą umowę łamie, to uważam, że ta umowa powinna być z gruntu od razu, bez dodatkowych uzasadnień, nieważna, a powinno to pociągać za sobą dopuszczenie dowodu z jego wcześniej złożonych zeznań, natomiast bez jakichkolwiek dobrodziejstw z tego płynących. To też będzie dodatkowy argument dyscyplinujący te osoby.
No ale czy nie jest troszeczkę tak, że nawet jeżeli jakiś świadek koronny zakończył udział w programie ochrony świadków i wtedy no, jest tym kowalem własnego losu i zaczął znów popełniać przestępstwa, czy to mimo wszystko nie rzutuje na jego wiarygodność wcześniejszą jako świadka koronnego? No bo jednak był przestępcą, potem został świadkiem koronnym, przez jakiś czas prowadził się dobrze, a potem wyszedł i zaczął robić znowu to samo. Czy to nie poddaje pod wątpliwość?
Innego, tak, dokładnie. Bo nie umie robić nic innego i trudno oczekiwać od niego, żeby raptem stanął przy tokarce i zaczął pracę od 6 do 14. Taką decyzję podjął. Jeżeli podjął ją po zakończeniu programu, jego decyzja. Tutaj mówię, nie mam z moralnego punktu widzenia żadnego problemu z tym. Po prostu zaczynamy zabawę w złodziei i policjantów od nowa. Mhm. Jego pracą jest popełniać przestępstwa, pracą policji jest wykryć sprawcę tych przestępstw i go zatrzymać. Okej. Jeżeli będzie to drugi przypadek, no wiadomo, że dwa razy się do tej samej wody nie wchodzi, drugi raz świadkiem koronnym nie powinien mieć szansy zostać.
Ale, dużym pewnie nie, czyli tym właściwym. Natomiast słyszałam, że jak najbardziej małym świadkiem koronnym.
No załóżmy, że 60 będzie wielorazowego użytku, tak?
Natomiast, i do kolejnych przestępstw z tego odnowodziejstwa.
W praktyce dosyć powszechne stosowanie.
Dokładnie tak, natomiast no, to jest dużo mniej kontrowersyjna instytucja od dużego świadka koronnego, dużo tańsza, dużo prostsza. Dużo mniej angażująca i sił, i środków.
Może tak? I tak, ale pamiętaj, że na przykład ten mały świadek korony nie musi mówić o wszystkich przestępstwach, o których wie, prawda? Więc tutaj znowu mamy tę furtkę.
Więc gdzie... to też jest zupełnie inna sytuacja, tak? Natomiast już trzymając się stricte tego właściwego świadka koronnego, jeżeli dojdzie do zidentyfikowania takich sytuacji, a one miały miejsce, że popełnia przestępstwa w trakcie trwania programu, no to powinno go to, moim zdaniem, ja cały czas podkreślam, że mówię o swoich odczuciach, powinno go to z tego programu eliminować pod rygorem utraty wszelkich udogodnień, wszelkich dobrodziejstw, czyli darowania kary, tak? Ale zabezpieczony majątek powinien ulegać przepadkowi, a złożone zeznania powinny być dopuszczone przed sądem jako dowód. Pomimo tego, że sąd najprawdopodobniej nie będzie miał możliwości przesłuchania go na tą okoliczność, a jeżeli nawet, to należy się poważnie liczyć z tym, że te zeznania nie zostaną potwierdzone. Ale raz złożone, powinny być uwzględniane przez sąd.
Czy znacie świadka koronnego, który albo w trakcie programu, albo po tym programie nie wróciłby na drogę przestępstwa?
No, ja mam taką nadzieję, że poznałam takiego niedoszłego świadka koronnego.
Zapytani to pewnie w większości powiedzą, że no, absolutnie nie wrócą.
Deklaracje są urlalowe.
No, życie i czas to
nie, pytam tutaj o konkretne przypadki, tak? Bo mamy konkretnych świadków koronnych, którzy albo w trakcie, albo po programie wrócili na drogę przestępstwa i interesuje mnie bardziej takie z tych przypadków, które każdy z nas zna. Nazwijmy to jakaś taka quasi-statystyka, tak? Że kto jakby wraca na tę drogę przestępstwa, a kto nie. Czy zdarza się, że świadek koronny faktycznie jest, nazwijmy to, krystalicznie czysty? Czy to jest raczej gdzieś tam margines?
Znaczy nie, no zdarza się, że zaczyna, podejmuje normalną pracę i w tej pracy się utrzymuje. Rozmawiając z policjantami z Zośki, na przykład wskazywali na przykłady. Tu menadżer, nie wiem, w Londynie, tu jakiś, nie wiem, dyrektor banku. Wiem, że jeden ze świadków koronnych w Warszawie w jednym z największych hoteli też prowadzi taki swój punkt, powiedzmy, perfumeryjny, tak to nazwijmy, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że są przykłady, tylko pytanie, czy albo do czasu, prawda, bo może za chwilę jednak stwierdzi, że to życie, które w tej chwili prowadzi, no to umówmy się finansowo, nijak się ma do tego, które prowadził gdzieś tam wcześniej. No, ja na przykład teraz jestem też w kontakcie z niejakim Arturem P., pseudonim Żyd, który był przygotowywany do roli świadka koronnego, ostatecznie został małym świadkiem koronnym, który dziś deklaruje, że absolutnie nie wyobraża sobie powrotu do życia przestępczego, kończy odsiadywanie kary, no i ma bardzo, że tak powiem, górnolotne plany, jak chodzi o swoje przyszłe, że tak powiem, zajęcie nieprzestępcze.
Można zerwać z życiem przestępczym, można wyjść z tego środowiska i są takie przykłady. Jeden z liderów grupy żoliborskiej pracuje w magazynie, jeździ wózkiem widłowym i jakoś sobie poukładał te życie. Natomiast to, co powiedziała Gabriela, pytanie jak długo, tak? Z każdym nałogiem można zerwać, tylko powrót do niego bywa bardzo szybki i zaskakujący, więc tutaj mówię, czas pokaże, czy w każdym przypadku to się uda.
Co nie zmienia też faktu, że nawet jeżeli, tak jak tutaj pan wspomniał, liderzy grupy żoliborskiej przynajmniej po części wrócili do uczciwego życia, nazwijmy to, weszli na właściwą drogę i pracują chociażby w magazynach, ale no niestety w grupie żoliborskiej, jak to bywa, ktoś też wszedł na ich miejsce, prawda? I no są osoby, które bywają zatrzymywane nawet w ostatnich miesiącach, że tak powiem, i w ostatnich latach.
Pustki, tak, że na miejsce jednego wychodzącego czeka kilku pretendentów. I to, o czym mówiliśmy wcześniej, do głosu dochodzi naprawdę już kolejne, jeszcze młodsze pokolenie, które kieruje się swoimi zupełnie innymi, odmiennymi zasadami, a właściwie ich brakiem.
I pytanie moje na koniec, które trochę wybiegnie poza granice naszego kraju. Ostatnia sytuacja z Holandii i tak zwana mokromafia, czyli tamtejsze marokańsko-holenderskie grupy narkotykowe. Doszło tam do sytuacji, w której toczy się proces nazywany procesem Marengo, w którym na ławie oskarżonych zasiada 17 osób oskarżonych o zabójstwa i usiłowania zabójstw. Jednym z głównych świadków oskarżenia jest świadek koronny holenderski, Nabil B., który wcześniej był killerem tej grupy. Więc jest to po pierwsze jakaś taka sytuacja odmienna od polskiej, gdzie w Polsce świadek koronny nie może mieć zabójstwa na koncie. Ale w momencie, kiedy ten Nabil B. jest świadkiem koronnym w Holandii, osoby z jego środowiska bardzo, bardzo często giną. Najpierw zginął jego brat, potem jego adwokat, a ostatnio strzelano do jednego z bardziej znanych holenderskich dziennikarzy śledczych i informacja z wczoraj, że ten mężczyzna zmarł, ten dziennikarz zmarł. I jak jako specjaliści w swoich dziedzinach oceniacie państwo właśnie takie zachowania, że mamy świadka koronnego, mamy już proces przed sądem, są osoby zatrzymane i w biały dzień zabija się osoby ze środowiska tego świadka koronnego?
Oni mogą dotrzeć do samego świadka, eliminuje się osoby z jego otoczenia po to, żeby wpłynąć na jego zeznania. Mówię, to nie jest żadna nowość, że do takich czynów, do takich metod posuwa się świat przestępczy. W Polsce też mieliśmy tego przykład, może nie dotyczący dziennikarza, świata mediów, ale żeby wpłynąć na zeznania osoby, która podjęła współpracę z policją, zabito jego żonę, mówię o Bajbusiu. Mm-hmm. Przykład z Warszawy sprzed 12 lat, ale
Bajbus,
tak
czyli
mamy
świadek korony,
tak,
prawda?
Tak się zdarza. Tam, gdzie w grę wchodzą olbrzymie pieniądze, a przy przestępczości narkotykowej te pieniądze są naprawdę niewyobrażalnie duże, no tam kończy się moralność, tak? Można się posunąć naprawdę bardzo daleko, więc no, nie za specjalnie mnie to dziwi, że do tego doszło.
A jak ty to oceniasz? Bo jakby nie było, no ostatnio można powiedzieć, że zginął człowiek z naszej branży, tak? Bo jest też dziennikarzem śledczym, był dziennikarzem śledczym i no, zajmował się tematyką przestępczości zorganizowanej, tyle że holenderskiej, a nie polskiej, no i przepłacił to życiem.
No jest to przerażające, zważywszy na to, że jak rozumiem reprezentował tego świadka koronnego w jakimś tam sensie, tak? Czy też go, no...
Tak, no był jego doradcą w tym procesie, tak.
Czyli właśnie był blisko niego, czyli dokładnie to, co mówi Andrzej, był z jego otoczenia. No to też nie najlepiej świadczy o jakby ochronie tego świadka.
Z tego co wiem, on zrezygnował z ochrony, nie chciał w ogóle ochrony.
Rozumiem, to jakby jest inna kwestia.
No, ale ochrona świadka koronnego, pamiętajmy, dotyczy osoby świadka koronnego.
I jego otoczenia, jeżeli wskaże
to. Ale jeżeli był to dziennikarz, był tą osobą, która weszła niejako w buty adwokata, tak, no więc rozumie, że nie występował jako osoba
z jego, najbliższego, z jego rodziny.
Z rodziny, która była objęta programem. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, pamiętajcie, że to nie jest pierwszy przypadek, kiedy ginie dziennikarz śledczy. Tego typu sytuacja miała miejsce w Czechach lub na Słowacji,
nie
pamiętam.
Na Słowacji, tak. Było tak, to Jan Kucak bodajże, którego tam zastrzelono. No tak, ale wcześniej w przypadku tego holenderskiego świadka koronnego zabito jego brata, który był też no mimo wszystko członkiem jego rodziny, więc teoretycznie mógłby gdzieś tam podłączyć go do tej ochrony najbliższego otoczenia, a mimo wszystko no, człowiek zginął.
To świadek wskazuje osoby, które w jego odczuciu potrzebują ochrony, które powinny wejść do programu.
Ten program, tak.
To nie instytucje państwowe z automatu czy z sobie znanych przyczyn nakazują objęcie ochroną tego i tamtego. To świadek wskazuje osoby, które do tego programu powinny dołączyć. Widocznie uznał, że bratu nic nie grozi, no, i się pomylił.
Dobrze, no i cóż, tym akcentem myślę, że będziemy kończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Zachęcam do przeczytania książki Gabrieli Jatkowskiej Skruszony gangster, czyli jak się zostaje świadkiem koronnym od 14 lipca, czyli już od kilku dni w księgarniach i Empikach nakładem wydawnictwa WAB. Dziękuję Państwu za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Ciąg dalszy planowany.
Taką mamy nadzieję, bo książkę czyta się naprawdę świetnie i można się wielu rzeczy ciekawych dowiedzieć. Ja już jestem po lekturze, także potwierdzam.